na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W listopadowy poranek na szczecińskiej ziemi wita Państwa Zdzisław Tararako. Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie będzie miało międzynarodowy charakter, ponieważ przekażemy relacje z polsko-niemieckiego święta rolnika, które odbyło się w Pasewalku w Niemczech. Było to już ósme tego rodzaju spotkanie, podczas którego zachodniopomorscy rolnicy i gospodarze z województwa Mecklenburgii Pomorze Przednie dyskutowali nad swoją przyszłością po 2020 roku. Problemów jest wiele zarówno po jednej i po drugiej stronie Odry, a cel jest jeden. Wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej właśnie po 2020 roku. Zapowiada się nie najlepiej, bo pieniędzy na tę działalność gospodarczą będzie mniej. Takie są przynajmniej informacje z Brukseli. Rolnicy zastanawiali się, w jaki sposób utrzymać produkcję, aby wytrzymać konkurencję na rynku i żeby nie stracić. Na razie nie wiadomo, jakie będą dopłaty, czy w ogóle będą, a dla polskich rolników ważne jest, czy dopłaty nasze zostaną zrównane z zachodnimi dopłatami. Pytań było wiele, a odpowiedzi wymijające. Zresztą o szczegółach będzie mowa w materiałach dźwiękowych z tego spotkania. Wybierzemy się, proszę Państwa, również do Baszkowic, bo tam też odbyło się ważne spotkanie, tym razem zachodniopomorskich rolników, na temat szkód poniesionych podczas tegorocznych żniw. Gospodarze nasi liczą na pomoc klęskową na skutek nawalnych deszczów, nie tylko podczas żniw, ale i podczas jesiennych zbiorów buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy. W sumie już komisje do spraw szacowania strat zakończyły pracę. Teraz trwa zbieranie wniosków i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji celem wypłat dla poszkodowanych rolników. O tych sprawach będzie również mowa na ten temat w naszej audycji, ale to za chwilę. Co jeszcze w naszej audycji? Będą wydarzenia gospodarcze tygodnia. Podsumujemy wyniki strat oraz powiemy o osiągnięciu przez polską gospodarkę 4,7% PKB. Jaki jest w tym również udział naszego rolnictwa? O tym opowiemy. Natomiast w kwadransie kultury wiejskiej zajrzymy do małej miejscowości Zaborsko, w której to gospodynie wiejskie zorganizowały regionalny festiwal muzyki ludowej. O tej ciekawej imprezie na zakończenie audycji. A za chwilę wybiorę się na wieś. Tym razem będzie to podróż do wsi Żeliszewo w gminie Recz. O sytuacji na wsi opowie nam gospodarz Stanisław Barna. A więc zaczynamy.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Jak zwykle o tej porze, proszę Państwa, moja wizyta na wsi. Dziś dotarłem do wsi Żeliszewo w gminie Recz. Gospodarz Stanisław Barna, zawsze uśmiechnięty, ale w tym roku nie ma powodów do radości. Dlaczego? Posłuchajmy.
Bardzo poważne kłopoty. No, wiemy, jaki rok był od wiosny do teraz. Mamy obfite deszcze. Pola są pozalewane, melioracje nie odbierają.
Żniwa jakoś udało się?
Można powiedzieć, że udało się, ale co z tego, jak zboże wadliwej jakości, rzepak wadliwej jakości, ceny poniżej opłacalności. Z tego wszystkiego nie wiadomo, jak wybrnąć. No buraki akurat w tej chwili wjechał do mnie kombajn.
No nie da się kopać.
Nie daje się kopać. Jest to burak zanieczyszczony, bo nie, ziemia się nie przesiewa, tylko na glinie to flatuje do zbiornika.
To terminy dostawy panu miną.
Już są przesunięte. Ja miałem odstawę na 14 października. Miałem o tyle takiego pecha, że najpierw kombajny się psuły, bo jest, mówię, ziemia jest bardzo ciężka, mokra, czyli to wszystko obciążony kombajn jest. Później jeszcze nam się na dodatek kombajn spalił i nie mogliśmy dostać nigdzie kombajnu. I w końcu ta firma, która nam kopała, no, przysłała nam kombajn na dzisiaj. Nie?
Do kiedy?
No nie wiemy, jak nie będzie szło, no to kombajn bierze, zawija się i nie ma kombajnu, tak? Opłacalność w moim gospodarstwie jest na pograniczu. Czekamy na te pomoce, Każdy się odzywa, agencja, na dzień dzisiaj nie wiadomo, jakie te pieniążki będą w Baszkowicach, może coś się dowiem, ale też ta pomoc chyba nie będzie jakaś za wielka, z tego co widzę.
Czyli trzeba przetrwać i żyć nadzieją, że przyszły rok, no ale ten trzeba.
No to przyjąć. Ja już powiem tak, że na starcie mamy już przyszły rok też pozamiatany, bo tak, nie wsiałem to, co powinienem siać, bo nie dało rady wjechać. Tam, gdzie zasiałem, zboża po prostu żółkną, nic nie lubi za dużo wody, po prostu wymaka. Robią się polany takie żółte, to już nie rokuje nam plonów i następny rok zapowiada się znowu nie za bardzo.
Panie Staszku, jak pan tam koniec z końcem zwiąże? Są zobowiązania, kredyty?
No wszystko jest, właśnie są zobowiązania, są kredyty, pieniążków mi wpłynęło do gospodarstwa masakrycznie mało. No to może troszeczkę nas tam uratują te dopłaty, ale mówię, gospodarstwa dostały po tyłku i to bardzo mocno.
Pamięta pan takie lata, czy ten
powiem,
rok jest taki wyjątkowy?
Jak gospodarze, to od 90 roku jestem, po ojcu przejąłem gospodarstwo, to nie pamiętam tak ciężkiego roku jak ten. Po prostu nie chce się robić, bo nie wiadomo jak robić i po prostu człowiek się narabia niesamowicie mocno. Są wkłady paliwa, wszystkiego idzie masakrycznie dużo. I takie lata jak te, to niejedno rolnictwo może paść.
No ale jakoś przetrzymać trzeba.
Oczywiście, no będziemy się jakoś, zawsze wspieraliśmy tą głową, trzeba zawijać trochę mocniej niż zawsze, no i myślę, że jakoś tam wybrniemy, tylko żeby naprawdę następny rok nam się udał, bo tu mamy trzeci rok z rzędu, tak? Taki kiepski można powiedzieć.
No może pieniążki pożyczyć od kolegów też?
Koledzy też nie mają, ciężko pożyczyć od kogokolwiek, myślę, że banki jedyne, które nam mogą pomóc.
No to chyba restrukturyzować trzeba będzie jakoś te kredyty, bo inaczej, bo i spłaty za ziemię.
No ja myślę, no tutaj żeśmy już napisałem do agencji KOWR o umorzenie raty spłaty dzierżawy. Później będę pisał o umorzenie raty kupna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało też. Myślę, no że ta pomoc jest nam potrzebna.
Nie.
Przychodzi termin, trzeba zapłacić, nikogo to nie obchodzi. Tak? A mamy jeszcze firmy, którym trzeba spłacać środki, nawozy i tak dalej. I to wszystko nie jest optymistyczne, bo tak jak mówię, rzepak go szukał, plon u mnie rozliczyłem na jakieś 2200, 2,5.
No a tam siedząc obok pana kolega mówi, że jeszcze ma 4 hektary.
No ja, no on pszenicę, a ja akurat tam też jeszcze takie niedobitki, i żyto, i pszenica, i rzepak częściowo.
No to nic z tego nie będzie.
To już nie, to już jest na straty, to po prostu tyle musiało zostać, aczkolwiek w mojej okolicy, tam niedaleko, to jest jakieś 60 hektarów pszenicy, tam stoi jeszcze u sąsiadów rzepaku trochę, to też już na zmarnowanie poprzerastało, to już się nie skosi, nie wjedzie się w pole teraz już tam, bo tam nie mogli wjechać, dlatego nie skosili.
No i nawet dzika zwierzyna nie wejdzie.
No dokładnie, kurczę, trzeba nam jakiegoś roku porządnego, bo ja mówię, jeszcze
tylko
co,
słońce.
Jeszcze taka jest sprawa, że na przykład ceny nasze mam minimalne, bardzo małe, słabe, bo jakościowe zboże nie jest.
No tak,
a w sklepach słyszę w radiu, w telewizji cały czas, żywność idzie w górę,
idzie w górę. Ja też to widzę.
No to jest jakieś niemożliwe, bo jak mieliśmy takie lata kiedyś wcześniej, no to zawsze te ceny chociaż mieliśmy, bo nie było tego zboża na rynku, a teraz masakra.
Powstaje pytanie, czy to tylko u nas jest tak ciężko, a co słychać za granicą, za Odrą? Czy naszym niemieckim gospodarzom powodzi się lepiej? Za chwilę wybierzemy się do przygranicznego Pasewalku.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Dzisiejszą relację przekazuję z 8 dni rolnika polsko-niemieckich, które odbyły się w Pasewalku. Do rozmowy zaprosiłem prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, pana Juliana Sierpińskiego.
Krasna 2 lata odbywa się Dzień Rolnika Polsko-Niemieckiego albo Niemiecko-Polskiego. Raz jest po stronie polskiej, raz po stronie niemieckiej.
I okazuje się, że jest wiele problemów wspólnych, czy po tych przemianach, które nastąpiły i w Polsce, i w Niemczech, polityka wchodzi w gospodarkę rolną?
Nie chciałbym, żeby polityka przez duże P dotykała tej sfery czystego rolnictwa, tak to nazwę, bo tutaj pan minister rolnictwa Mecklenburgii wygłaszał takie już poglądy polityczne przez duże P, a tą płaszczyzną naszych spotkań jest tylko rolnictwo w Niemczech i w Polsce, w Mecklenburgii, w Zachodniopomorskim. To rolnictwo rozwijało się jak najlepiej, żeby w okresie, gdy będzie się zmieniała wspólna polityka rolna,
a będzie,
żebyśmy tutaj mieli wspólną opinię, jak ma wyglądać ta WPR po 2020. Myślę, że mamy wspólne problemy tutaj, to powinno.
I to się zgadza z wystąpieniem zastępcy sekretarza generalnego niemieckiego Związku Rolników, pana Udo Hammerlinga?
Prezes Związku Rolników Niemieckich mówił bardzo delikatnie, a sprawy trzeba postawić jasno. My się w Polsce nie zgadzamy na to, żeby nie było dopłat bezpośrednich, czyli SAPS-u i 30% do zazielenienia, bo chcemy, żeby takie dopłaty były i to jest interesem rolnictwa polskiego. Chcemy, żeby w Polsce był też drugi filar, najważniejsze działanie w PROW-ie.
Ale po Brexicie wie pan, że te sankcje nas również dotkną, podkreślili to i również Niemiec.
Ale wie pan, to można ograniczyć inne działania w Unii Europejskiej. Czeka nas ogromne wyzwanie globalizującego się rynku i tutaj nam nikt niczego za darmo nie da. Przecież, panie redaktorze, to jest biznes. Wszyscy w rolnictwie chcą zarabiać, prawda? Każde gospodarstwo, i małe, i duże. Jeżeli dojdzie do globalizacji, wejdą te wszystkie porozumienia. Na razie mamy tylko CETE, prawda? Ale porozumienie wisi z Ameryką Południową, prawda? Porozumienie ze Stanami też kiedyś dojdzie do skutku. Musimy na tych rynkach się jakoś znaleźć i zarabiać. To co, mamy się dać wypchać tych rynków? Jeżeli nie wrócimy do początkowej idei wspólnej polityki rolnej, czyli do wsparcia produkcji, to naprawdę zostaniemy wypchnięci z tego rynku. Jeżeli socjalistyczny premier Mecklenburgii mówi nam, że mamy tylko świadczyć, jako rolnicy, świadczyć usługi ekologiczne i proekologiczne, to coś jest nie tak.
To bardziej mi wyglądał na reprezentanta Zielonych.
Jaka jest pomoc landowa, to my nie wiemy o tym. Wiemy tylko mniej więcej, jaka jest pomoc unijna, jakie są dopłaty bezpośrednie, jakie są dopłaty bezpośrednie na 1 hektar w Niemczech. Natomiast jaka jest pomoc landowa w takim zdarzeniu analogicznym jak w zachodniopomorskim, czyli deszcze nawalne, to tego nie wiemy. Niech pan się zapyta, panie redaktorze, na twardo pana ministra.
Za chwilę z Haraldem Miczkę.
Ile rolnicy niemieccy dostali z tego powodu, że takie deszcze nawalne były i tutaj, prawda? Straty są na poziomie może mniejszym niż zachodniopomorskim, ale są.
Interesuje ich pieniądz. Wiadomo, że nasze dopłaty są dużo mniejsze, o połowę przynajmniej.
Jeszcze w Niemczech funkcjonuje, oprócz tak zwanej wspólnej polityki rolnej, tego budżetu krajowego, to również funkcjonuje w wielu krajach, tych krajach EWG, tak zwana wspólna polityka regionalna, landowa. W Skanii też tak jest.
A widzi pan, jak na nasze podwórko wrócimy, to...
I dlatego pan Wiktor Szmulewicz jest dzisiaj na rozmowach w Bukareszcie z organizacjami rolniczymi, z izbami rolniczymi, żeby o pewne rzeczy zadbać. Problem jest poważny w zachodniopomorskim. To, co szacowała na zachodniopomorska izba rolnicza w miesiącu i lipcu, bo pierwszy wniosek do wojewody poszedł 27 lipca, przypuszczalne straty z powodu deszczy nawalnych to będzie w województwie mniej więcej przychód rolników z produkcji roślinnej spadnie około 700 milionów złotych, to potwierdzają komisje wojewody klęskowe, które stwierdziły 270 milionów strat, ale nie wszyscy rolnicy składali wnioski o szacowanie strat. I dlatego potwierdza się ta diagnoza Izby Rolniczej. Teraz trzeba zadbać o to, żeby czymś zneutralizować ten brak przychodów.
To w takim razie życzyć tylko pogody i w polityce, w Unii Europejskiej i również dla naszych zachodniopomorskich gospodarzy.
Zachodniopomorskie rolnictwo jest najbardziej efektywnym rolnictwem w Polsce. Za nami jest i Wielkopolska, i Kujawy. Także to, co osiągnęliśmy, o to trzeba dbać i też cały czas pilnować, żebyśmy tego nie stracili.
Dziękuję bardzo. Gościem spotkania podczas 8 dni rolnika w Pasywalku był prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, pan Julian Sierpiński.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
I proszę państwa, kolejny nasz gość naszego spotkania na szczecińskiej ziemi, pan Harald Niczka, który jest gospodarzem w miejscowości Ramin, niedaleko Grambów, a Leknic. Panie Haraldzie, proszę nam przybliżyć strukturę pańskiego gospodarstwa.
Ja, mein Name ist Harald Nitschke, ich bin Landwirt an der polnischen Grenze.
Jestem gospodarzem w gospodarstwie, które znajduje się kilka kilometrów od granicy, w Ramin.
Machen Milchproduktion, Biogas und auch Ackerbau. Wir haben 620 Milchkühe, 1700 Bullen und 200 Mutterkühe und die Nachzucht dazu.
W gospodarstwie zajmuję się produkcją mleka, produkcją bydła rzeźnego, mięsnego, produkcją polową oczywiście, mamy również biogazownię. Mamy 620 krów mlecznych,
1700 bullen,
1700 buchajów
Und 200 Mutterkühe.
200 Kruchmamek. Mięsnych?
Und die Nachzucht dazu. Insgesamt haben wir 3200 Rinder.
W sumie jest w tej chwili około 3200 sztuk bydła.
To bardzo duże gospodarstwo. Na ilu hektarach?
Wie viel Hektar?
Genau wie Rinder 3200 Hektar bewirtschaften.
Tyle co mniej więcej bydła, czyli 3200 Hektarów.
No, oczywiście w dzierżawie.
Nein, wir haben auch Eigentumsland. Wir haben etwa 2/3 Eigentumsland und 1/3 ist Pacht.
Nie, 2/3 naszej ziemi to jest ziemia, której jesteśmy właścicielem. Spółka jest właścicielem. Natomiast 1/3 to jest ziemia dzierżawiona.
Panie Haraldzie, no już niedaleko koniec roku. Chciałem się zapytać, jak panu ten rok minął, a szczególnie ten trzeci kwartał, no, który był przy żniwach tragicz.
Wir haben eigentlich ein gutes Jahr gehabt. Das kommt aber dadurch, dass der Milchpreis wieder nach oben gegangen ist. Wir bekommen im Moment 40 Cent für ein Liter Milch und das ist für unseren Betrieb ganz wichtig.
Dla nas z racji tej, że za główną dziedziną produkcji jest produkcja mleka, to ten rok był dobry, dużo lepszy jak dwa ostatnie lata.
Za cenę mleka.
Ze względu właśnie na cenę mleka i ta tendencja jest w dalszym ciągu korzystna.
40 centów za litr.
W tej chwili otrzymujemy około 40 centów za litr mleka.
Natomiast jak te zbiory zboża w zachodniopomorskim? Strasznie. Jeżeli chodzi o jesienne prace, to jeszcze nie będą zakończone.
Wie war Ernte, Getreideernte?
Also besser als im letzten Jahr und waren eigentlich in diesem Jahr mit der Ernte zufrieden.
Jesteśmy równie zadowoleni ze zbiorów, mimo tego, że pogoda była, powiedzmy, przekropna, to zebraliśmy więcej jak w latach poprzednich.
Udało się to sprzątać, nie było deszczu w huraganie.
War kein Problem mit Ernte, war kein.
Nein, wir hatten mit bei der Ernte wieder keine Probleme. Wir hatten im Grünland. Da war es etwas zu nass, da konnten wir die letzte Ernte nicht mehr einbringen.
Nie, udało nam się dzięki tej sile, powiedzmy, kombajnów, które mamy, udało nam się to wszystko sprawnie zebrać zboże. Mieliśmy problemy natomiast z łąkami, ostatni pokos łąk, problem i bardzo niskiej jakości, żeśmy zebrali się na kiszonkę.
Czyli pan ocenia ten rok jako udany.
Ja, wir hatten ein gutes Jahr für.
No i teraz...
Mieliśmy dobry rok.
Zwischen Rostock und Wismar gibt es auch große Probleme mit dem vielen Regen.
Jest pewna różnica między naszą częścią województwa landu Mecklenburgia Pomorze Przednie, a północną częścią. Północ dotknęła te same problemy, które województwo zachodniopomorskie, czyli duża ilość opadów i wiatry.
Można zbiorać. Panie Haraldzie, teraz duża polityka rolna. Słyszał pan tutaj podczas tego dnia rolnika w Pasewalku. Nie wiadomo, co po 2020 roku będzie.
Die Landwirtschaftspolitik einmal in Deutschland, aber das größere Problem für uns ist, wie wird die Landwirtschaftspolitik nach dem Jahre 2020?
Mamy dwa problemy w tej chwili w Niemczech. Pierwszy problem to jest nowy rząd. Nie wiadomo, jak on się jeszcze ukształtuje, no ale już tutaj, powiedzmy, sygnały takie, że Partia Zielonych będzie również uczestniczyła w rządzie, to dla rolników nie jest dobra wiadomość. A drugi problem to jest to, że do dzisiaj jeszcze nie wiemy, jak będzie się kształtowała w ogóle polityka Unii Europejskiej po 2022. Spodziewamy się tego, że lepiej nie będzie, że raczej będzie gorzej, bo chociażby z tego powodu, że będzie mniej pieniędzy kierowanych do rolnictwa.
Für uns eine Rahmenbedingung fordern, die auch weiterhin es möglich macht, dass gerade der ländliche Raum nicht untergeht. Nicht? Es soll den Leuten ja auf dem Land genauso gut gehen wie den Leuten in der Stadt. Und dafür müssen wir kämpfen.
My musimy troszeczkę inaczej patrzeć, jak ludzie w mieście, którzy mogą reagować. My musimy stabilną produkcję utrzymywać na wysokim poziomie przy odpowiednio niskich kosztach. I to jest nasz podstawowy cel.
Życzę panu tego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Gościem naszego spotkania był Harald Liczkę, gospodarz ze wsi Ramin w powiecie Greifswald.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Czas i pora na wydarzenia tygodnia. Państwa i moimi gośćmi są dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
I również witam profesora Bogdana Matławskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę panów, musimy się pochwalić. PKB wzrósł w trzecim kwartale w 2017 roku o 4,7%, czyli pędzi nasza gospodarka.
Oczywiście, że należy się cieszyć, tu się w pełni zgadzam. Fakt, że jesteśmy zieloną wyspą, był spowodowany głównie konsumpcją polskich obywateli. Dzisiaj została ona pobudzona, troszkę w sposób sztuczny oczywiście, ale jednak pobudzona wypłatami z 500+. No pytanie oczywiście pojawia się, gdzie jest granica tej konsumpcji. Polskie gospodarstwo domowe, także ciągle mocno się zadłużają, kupując mieszkania. Z punktu widzenia takiego ekonomicznego, jako ekonomista, mogę powiedzieć, że oczywiście doceniając wagę konsumpcji w budowaniu wzrostu gospodarczego, należy zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo niepokojące, to znaczy, że w ciągu tych ostatnich kilku lat bardzo mocno obniżyły się inwestycje. Inwestycje szczególnie przedsiębiorstw, także inwestycje zagraniczne i to jest bolączka z tego względu, że to one tak naprawdę budują strukturę PKB, to one dają dodatkowe paliwo do tego, żeby gospodarka się rozwijała. I nie zapominajmy o tym, że gospodarka polska jest najsłabszą innowacyjną gospodarką w Europie. Za nami tylko dwa państwa, a więc mamy ogromny dystans do innych gospodarek pod względem innowacyjności, a niestety innowacyjności gospodarki nie da się zbudować na konsumpcji.
No
tu są
i proszę
potrzebne
pana, ta koniunktura w Europie jest też również dość wysoka i dlatego...
Tak naprawdę mamy akurat szczęśliwy okres czasu, jeżeli chodzi o Europę, bo ona się całkiem nieźle rozwija. Mimo tych zawirowań związanych z różnymi sytuacjami, tym także kryzysami, które miały miejsce w Europie, w ciągu ostatniego roku widać dość mocne ożywienie na rynkach europejskich, z czego korzystają polskie firmy, szczególnie te, które eksportują, na przykład eksportują żywność. One sobie całkiem nieźle radzą dzisiaj. To jest także związane z tym, że ceny na żywność, przynajmniej część z nich, bardzo mocno wzrosła w Europie, więc tutaj jesteśmy w stanie naprawdę dość dobrze na tym rynku rozwijającym się znaleźć. Natomiast podkreślam, że to jest na chwilę tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie pewien ewenement. Natomiast my powinniśmy budować strukturę, taki fundament polskiej gospodarki. Dla mnie najważniejsze są innowacje, a jeżeli mamy ten wskaźnik innowacyjności na trzecim miejscu od końca, za nami jest tylko Rumunia z takich większych państw, no to jest coś do zrobienia. Tego nie da się zrobić zakupami konsumentów, gospodarstw domowych. Tutaj są potrzebne inwestycje. Inwestycje z jednej strony budowane przez kapitał prywatny, no przede wszystkim jednak, ale także inwestycje państwowe. Faktycznie rozwijamy się na poziomie wyższym niż zakładaliśmy.
Oddajmy głos panu profesorowi Matławskiemu.
Cieszymy się oczywiście, tylko że moim zdaniem trzeba patrzeć tak holistycznie troszeczkę na całość, bo to co przynosi pieniądze, krótko mówiąc, na co się wydaje pieniądze. No.
Trzeba się będzie martwić, jak tu związać koniec z końcem, bo nie wiadomo co w przyszłym roku.
A więc właśnie, troszeczkę jako etnologa nasuwa się takie smutne skojarzenie, że na przednówku będzie bieda jak drzewiej bywało. Myśleliśmy, że to już mamy za sobą. Okazuje się, że jeden rok takiej katastroficznej pogody może doprowadzić do ruiny gospodarkę danego regionu. I tak się u nas stało. Ja niedawno jechałem przez region Pyrzycki, przez tam do kilku wsi.
Spichlerz,
tak. Ziemia piękna. Jak się patrzy na te zaorane, lśniące skiby, proszę pana, to serce się raduje. No cóż z tego, kiedy widać, że woda stoi wszędzie, że gdzie nie, gdzie tam tylko pryzmy buraków wykopane, a jeszcze dużo do wykopania. No, wie pan, to jest dramat.
No i zboża nie najlepszej jakości, te, które sprzedawaliśmy, a jeżeli chodzi o rynki światowe, rzepak na paryskim Matifie tanieje, to jest efekt tej właśnie pogody. Natomiast cena jaj zaczyna się niejako stabilizować, ale te poważne braki będą na rynku, bo ruszył potężnie eksport i ta sytuacja może się uregulować dopiero na przyszłe święta wielkanocne. No dobrze, że nasi producenci jaj zarabiają za granicą, bo tam jest wielki krach.
Tu wracamy do dyskusji, którą już wielokrotnie na tej antenie próbowaliśmy przeprowadzić, to znaczy próby budowania jakiegoś modelu rolnictwa zachodniopomorskiego. Cenną inicjatywą jest inicjatywa podejmowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach, gdzie teraz dyskutuje się nad strategią rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. Miałem okazję uczestniczyć ostatnio w takim spotkaniu. Wydaje się, że wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o interesy rolników, to one są bardzo rozbieżne. Staramy się tutaj jakby złapać i interes tych 2-3-4-hektarowych gospodarstw rolnych, jak i tych 300-hektarowych. A więc to jest niezwykle trudne. W mojej ocenie w ogóle niemożliwe.
Powie pan, w jednych gałęziach jest lepiej, w drugich gorzej. No mogą się cieszyć z branży jajczarsko-drobiarskiej.
Tak. Dzisiaj rosną ceny jaj, tak? Ale nie widzimy tego, że jeszcze kilka miesięcy temu ptasia grypa wybijała znaczną część stad i to i tych kurczaków, które były przeznaczane na mięso, jak i tych, które produkowały kurek niosek, tak? A więc dość często właśnie w ekonomii i tutaj w dyskursie publicznym widzimy tylko ostatnie 2-3 tygodnie, tak?
Tak?
Natomiast trzeba spojrzeć w szerszym kontekście. Ta branża także w tym roku i w roku poprzednim poniosła olbrzymie straty, olbrzymie straty. Dzisiaj ta cena jajek wynika także właśnie z tego, że na całej, w całej Europie wybijano całe stada ptaków.
Potem tak? Jeszcze, potem ten fipronil jeszcze.
Dokładnie, ale co się wszystko składa na to, że dzisiaj po prostu tych jaj jest na rynku stosunkowo niewiele. Opłaca się nie dostarczać jaj do polskich sklepów, zrywać kontrakty i wysyłać je za granicę, bo cena jest tak atrakcyjna, że to się po prostu opłaca robić. Dostrzegamy to w naszych sklepach, skoro już nawet w dyskontach te troszkę lepsze jajka potrafią kosztować i po 6 zł, tak, za opakowanie. No niestety, niestety tutaj mamy ogromny problem z tym, co jest związane z samym rolnictwem, przede wszystkim z sezonowością działalności.
No tak jak było to w przypadku masła. Na
dokładnie. Wpływ także warunków atmosferycznych. Ogromnym problemem polskiego rolnictwa, o którym też niewiele się robi do tej pory, jest brak integracji pionowej. Na produktach rolnych zarabiają głównie pośrednicy, a niekoniecznie rolnicy, czy producenci, czy przetwórcy rolni. Oni nie zarabiają na tym tych pieniędzy, które powinni zarabiać. Natomiast konsekwencją jest to, że płacą więcej klienci.
O i to jest.
Żywność zdrożała w ciągu ostatnich 2 lat bardzo, bardzo mocno. To widzimy wszyscy. Natomiast nie przekłada się to w żaden sposób na to, żeby rolnicy byli zadowoleni, że oni tak dużo zarabiają, tak, z tego powodu. No nie. Więc te zyski zostały przejęte przez kogoś innego. Przez kogo? No właśnie przez te wszystkie ogniwa w łańcuchu dostaw, które pośredniczą między polem a stołem.
Tak, i nie wiadomo, czy rolnicy akurat tak bardzo są zadowoleni, że PKB wzrosło 4,7%, bo nie wiem, czy to jest również tutaj ich zasługa.
No, zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę dla takiego szarego człowieka to, że wzrosło o 4, niewiele mówi, tak? On dostrzega pewne rzeczy, które wpływają bezpośrednio na niego.
No, jak on idzie do sklepu i widzi.
Dokładnie, idzie do sklepu albo dostaje wyższą wypłatę. Tak. Można by powiedzieć, że wzrost PKB oznacza także wzrost konkurencyjności gospodarki, a więc to powinno się przełożyć w jakiś sposób na podniesienie poziomu płac. Dzisiaj ratujemy się jakby importem siły roboczej z Ukrainy, to widać wszędzie, tak, tych Ukraińców, którzy pracują. Nie zapominajmy także, że Polacy w dużej mierze jednak wyjechali. Jesteśmy w obszarze przygranicznym. Znaczna część naszych sąsiadów, nas samych, pracuje w Niemczech, bądź też w Wielkiej Brytanii, bądź też w państwach skandynawskich, z tego względu, że tam płacą nam po prostu zwyczajnie więcej.
Praca od zaraz, ale brak chętnych i to młodych na wykonywanie takich zawodów jak szewc, piekarz, cukiernik. A bez tych zawodów no, nic też nie zrobimy. No, wyobraźcie sobie, jak możemy żyć bez dobrego piekarza.
Dobrego rzemieślnika w branży cukierniczej czy piekarniczej nie znajdzie się na ulicy. W tego człowieka trzeba zainwestować. To jest ten proces edukacyjny w takiej najstarszej, najbardziej szlachetnej formie. Mistrz, uczeń. To trzeba praktykować u dobrego mistrza, u dobrego rzemieślnika, żeby potem sprzedawać dobre pieczywo. Na szczęście kucharze, widzi pan, w całym świecie ta kulinarna sztuka, oni sami zaczęli walczyć o swoje. Te wszystkie programy, gdzie w każdej stacji, proszę pana, telewizyjnej czy też radiowej, tak, na przykład Kuchnia pana Dzidka, gotuje się i promuje się, proszę pana, swoje produkty, to tylko udało się
nawet
kucharzom.
Nawet gęsina na Świętego Marcina chociażby powoduje, że
zainteresowanie tak, natomiast widzi pan, ciągle gdzieś w jakiejś niełasce są masaże dobrzy, piekarze, cukierniczy. To bardzo trudny zawód. My musimy wiedzieć, że jeżeli kupujemy u dobrego mistrza, mamy wszelkie gwarancje i musimy za to zapłacić.
Żyjemy w wolnej póki co Europie, gdzie jest pełna swoboda przepływu także osób i kapitału, więc szukamy tych miejsc, gdzie zapłacą nam więcej i to jest zdrowe, natomiast no, to powoduje także drenaż ku pracy w województwie zachodniopomorskim czy w całej Polsce.
Przypomnę, że gośćmi, którzy komentowali dzisiejsze wydarzenia, byli profesor Bogdan Matławski i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję panom za komentarze i za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Na zakończenie naszego programu na szczecińskiej ziemi tradycyjnie kwadrans kultury wiejskiej. Dzisiaj o ciekawej inicjatywie w miejscowości maleńkiej w Zaborsku, a jakże wielkiej miejscowości po tym, co tam się stało i po tym, co tam zrobiono. Gościem naszego spotkania jest profesor Bogdan Matławski. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
Dobrze zapowiedziałem, bo to jest wydarzenie.
Dlatego, proszę pana, nic nie dzieje się bez przyczyny. Gdyby w Zaborsku wcześniej nie pojawiły się kobiety z pasją, kobiety z wizją, kobiety chcące czegoś zrobić dla swojej społeczności, to pewnie też by się tam nic nie działo. Ale zanim się pojawiły zespoły, zanim się zaczęło coś dziać, to najpierw tamtejsze panie uwierzyły w swoją siłę sprawczą i moc sprawczą, że mogą coś zrobić same.
Wymyśliły taki projekt?
One wcześniej jeszcze dużo innych wymyśliły, proszę pana. To był jeden z kolejnych takich. Aha. Ale ten miał na celu właśnie takie towarzyskie spotkanie, tak można by powiedzieć, ludowych artystów.
To może posłuchajmy trochę muzyki. No i właśnie, o muzykę tutaj również chodzi.
O muzykę chodzi, ale posłuchajmy, co na temat całego przedsięwzięcia mówi pani Agnieszka Odachowska.
Dzisiaj w Zaborsku dynamicznie, rytmicznie, śpiewnie, no i prawie po babsku. Zespołów mnóstwo, śpiewających, tańczących, odgrywających różne scenki rodzajowe. Cóż to takiego? Pytam panią Agnieszkę Odachowską.
Dzisiaj w Zaborsku realizujemy spotkanie zespołów zaprzyjaźnionych w ramach projektu Co w wiejskich sercach gra. Projekt jest dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego z programu Społecznik. Chcemy, aby zespoły się zapoznały, zaprzyjaźniły i w formie zabawy poznały swoje nawzajem pieśni ludowe. Taki jest główny cel.
A tych takich trochę obocznych celów jest pewnie trochę więcej, bo to jest taka uczta też kulinarna troszeczkę.
Tak, to jest coś i dla duszy, i dla ciała.
Ile zespołów dzisiaj przyjechało na to spotkanie?
Na spotkanie przyjechało 5 zespołów plus jeden teatr.
Proszę mi powiedzieć tak naprawdę, czy te spotkania są potrzebne? Czy to trzeba aranżować?
Tak, zespoły nie mają okazji do spotkań, występują tylko i wyłącznie, jeśli są jakieś konkursy, festyny.
No
czy festiwale.
Tam
rywalizują i nie mają takiego miejsca, gdzie by się razem wspólnie pobawić, razem potańczyć, pośpiewać i być sobą.
Pan jest organizatorką tego całego przedsięwzięcia. Sama czy wespół z kimś?
Nie, jesteśmy organizatorkami wspólnie z Katarzyną Kosno, prezeską Stowarzyszenia Jaskółki i Fundacją Razem dla Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy to jest pierwsze takie spotkanie, czy już kolejne, czy kolejne będą?
To nie jest pierwsze spotkanie. Robiliśmy już nieformalnie takie spotkania. Staramy się raz w roku skupić wokół siebie zespoły, ale poszerzamy krąg. Najpierw były 2, 3, teraz już jest nas 5. Jest z powiatu stargardzkiego, gryfińskiego i teraz pyrzyckiego. Chcemy, żeby było nas coraz więcej, żeby ta kultura i tradycja nie zanikła w tym naszym takim polskim małym społeczeństwie. Jak pan zauważył, są małe dzieci, które przywożą dziadkowie z sobą. Jest młodzież, która jest u nas jako wolontariusze, więc staramy się, aby było jak najwięcej o tej naszej kulturze i tradycji.
Bardzo dziękuję, dziękuję za organizację tego przedsięwzięcia. Pani reprezentuje kobiety, ale to trzeba mieć no, końskie zdrowie i chłopski charakter, może taki babski charakter prawdziwy, żeby sprostać wyzwaniu.
Tak, jestem pełnomocniczką Kongresu Kobiet na region zachodniopomorski. I staram się, aby aktywizować te nasze kobietki na obszarach wiejskich, aby otwierały własną działalność gospodarczą, aby się rozwijały i nie bały się spełniać swoich marzeń.
Jest bardzo cenne i to, co dzisiaj zrobiła pani Agnieszka Odachowska, jest bardzo cenne, a zwłaszcza dla młodzieży. I to jest dobre. To jest dobre, bo to tworzy się pewien nowy rodzaj kultury, nowy rodzaj tego wszystkiego, które nas tu otacza i to, co mamy możliwość skorzystania i zobaczenia. Wszystkich zachęcam, mieszkańców naszego regionu, ażeby uczestniczyli w tego typu spotkaniach. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne, logistyczne i na pewno trzeba z tego korzystać.
To musimy zagrać, proszę bardzo. Panie profesorze, dusza się raduje.
Dusza się raduje, że w takiej maleńkiej miejscowości, bo może maleńkiej, no przesadzam, w małej miejscowości, proszę pana, nagle można wymyślić pojęcie
ponadregionalne,
ponadlokalne, pojęcie, które nie ma nic wspólnego z rywalizacją. Zasadniczy cel tego pojęcia to jest łączenie ludzi, integrowanie ludzi.
No mówiła pani Odachowska.
To, bo my niby się znamy, niby wszystko wiemy o sobie, ale zupełnie to inaczej wygląda, proszę pana, jak zespół staje obok zespołu, jak śpiewają razem.
Ale mnie zastanawia właśnie ta wspólna inicjatywa, bo jest taka ponadregionalna. Nie ma tam ani zawiści, zazdrości. Okazuje się, że wszyscy mogą na tym dobrze wyjść i samo Zaborsko.
I samo Zaborsko. Otóż panie już dawno doszły do wniosku, że zgoda buduje.
Taki spontaniczny śpiew wszystkich uczestników tego spotkania. Proszę państwa, i mam przed mikrofonem wszystkich prawie sprawców, no delegacje artystów. Jaki to zespół?
My jesteśmy zespół Biesiada z Warnic. Istniejemy już 9 lat, za rok będzie 10-lecie. Powstaliśmy na bazie Związku Emerytów. Sami się organizowaliśmy, sami sobie organizowaliśmy stroje. Nie mamy domu kultury, nie jesteśmy przy domu kultury, a więc finanse to przede wszystkim sponsorzy. No, jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym. utrzymujemy się ze składek i z darowizn. Tak jak...
A ile osób jest w zespole?
Osób jest 14.
Kapela Ludowa Bożymianka działa przy Gryfińskim Domu Kultury. Próby odbywają się w świetlicy Dziupla w Bożymiu, dlatego nazwa kapeli Bożymianka, bo powstała w Bożymiu. No i kapela liczy sobie już w ubiegłym roku 40 lat. Występujemy na różnego rodzaju imprezach okazjonalnych. Ostatnio byliśmy na pierwszym festiwalu piosenki kresowej w Policach. Spotykamy się z gronem naszych przyjaciół, wielbicieli, chętnie śpiewamy, także kultywujemy ludową kulturę i chcielibyśmy, żeby to trwało nadal.
No, sam fakt, że dzisiaj jesteście tutaj, to znaczy, że chętnie śpiewacie.
Tak, bardzo chętnie. Lubimy to, co robimy. Poświęcamy swój prywatny czas, kochamy ludzi, uwielbiamy, nawiązujemy znajomości, zwiedzamy Polskę i jeszcze inne kraje, wyjeżdżamy z różnymi wycieczkami. Jest nam bardzo dobrze, czujemy się młodo. Kochamy ludzi, także i śpiew oczywiście.
Dzień dobry, zespół Macierzanka z Pacholon. My śpiewamy od 5 lat. Wyjeżdżamy też do różnych miejscowości, na różne, no ja wiem, spotkania, biesiady, spotkania z pieśnią patriotyczną. Ostatnio właśnie byliśmy w Policach, to było spotkanie pieśni kresowych, bo w Domu Kultury w Policach. Było bardzo, bardzo, bardzo fajnie.
Kto się wami opiekuje?
Kto się nami opiekuje? No,
przybywa wam pan?
Pan Stasiu Ilińczyk, oczywiście, tak. Akordeonista. Teraz dołączył jeszcze Czesiek Głowacki na gitarze. Będzie właśnie Stasiu na bębnie, Stasiu Czyś.
No, a tak instytucjonalnie kto?
Nie bardzo, troszeczkę gmina. No, to popłaci właśnie Stasiowi Ilińczykowi tam parę groszy. I my dodatkowo składamy się jeszcze po 100 zł, dajemy co miesiąc, naszych składek osobistych składamy się. No i tak istniejemy i chcemy śpiewać i bawić się. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo weseli.
Zespół Kalina z Dolic. My istniejemy od 4 lat, ale w sumie już na estradzie działamy 10 lat. Dlatego, że pół zespołu mojego, Kaliny, to jest, wywodzi się ze Złotej Jesieni. Kalinowski Ryszard, jestem kierownikiem zespołu Kalina. I ja zaczynałem właśnie zakładać z panią Sosnowską z zespół Złota Jesień. Po 6 latach żeśmy się rozstali i postanowiłem założyć drugi zespół, zespół Kalina. I więc działamy od 4 lat. Jak pan widzi, trochę mi akordeon już cięży, bo już lata nie te. Sobie wspieram trochę albo na krześle, albo tak, ale staramy się nie poddawać, chcemy dalej i jak to mówił Jan Paweł II, nasz kochany papież, jak Bóg da, to jeszcze będziemy grać.
Życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Niezależnie co inni sobie na ten temat myślą, jak chcieliby to uszczypnąć, żeby zabolało.
Albo podwiesić się.
Albo podpisać. Niech się podpisują, niech się podwieszają. Oby robili, oby naśladowali i oby tak trafnie i celnie.
Inicjatywę w Zaborsku bardzo pochwalamy i czekamy na inicjatywę w innych.
Bo tutaj jeszcze trzeba dopowiedzieć, że nie tylko były zespoły śpiewacze.
No tak.
Otóż przyjechał teatr z Gryfińskiego Domu Kultury. Teatr znakomity, z dużym dystansem do siebie. Panie naśmiewają się z siebie, żartują z siebie, rozśmieszając przy tym publiczność do łez. Dlatego, że to nie jest nadęte, to jest takie prawdziwe, takie normalne, takie i o czym się opowiada w kolejce do doktora, proszę pana.
Czyli Zaborsko dało dobry, piękny przykład.
Zaborsko dało piękny przykład. Ja myślę, że na takie inicjatywy powinny znaleźć się fundusze. Wszystkie projekty, które mają na celu właśnie takie uszlachetnianie naszej codzienności, winny być promowane i premiowane, tak jak ten właśnie zasługuje na pochwały, bo przecież z tego funduszu tam gdzieś te skromne pieniążki, bo skromne poszły.
Miejmy nadzieję, że jaskółka
uczyni wiosnę.
A,
taką
uczyni.
Prawdziwą, tak.
Jesienią o wiośnie, to na zakończenie posłuchajmy muzyki.
A czy ja mogę mieć taką propozycję?
Bardzo
bo,
proszę.
Bo tam się, proszę pana, uczono takiej pieśni, którą my często żeśmy puszczali. Mhm. I ta pieśń taka prawie hymniczna się stała. Jeżeli byśmy mogli przyjemność wszystkim zespołom i wszystkim uczestnikom tego spotkania zrobić, to proszę o ten.
A, no to sięgnę do nagrania Równicy. Powinni wszyscy równać do Równicy i niech będzie to taka chemiczna pieśń i również na Pomorzu Zachodnim. Proszę bardzo. O, To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Kłaniamy się.
Do widzenia.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.